Dzisiaj zaczniemy nasze rozważania od wersetu 18 Ewangelii według świętego Jana, drugiego rozdziału tejże Ewangelii, który teraz przeczytam. Apekrithesan un hoi judaioi kai eipan auto. Odpowiedzieli więc Żydzi albo Judejczycy i rzekli, powiedzieli do Niego: Ti semeion deiklueis chemin, jaki znak pokażesz nam, hotitauta poieis, że to wszystko robisz? Te słowa są reakcją, pamiętamy, że cała sytuacja ma miejsce w świątyni jerozolimskiej, że jesteśmy w kontekście Jezusowego działania polegającego na wyrzuceniu przekupniów ze świątyni, po wywracaniu stołów bankierów, i to bardzo nie spodobało się odpowiedzialnym za sprawy religijne związane ze świątynią jerozolimską, dlatego dochodzi do bardzo mocnej konfrontacji. Ewangelista Jan tłumaczy to zachowanie Jezusa tym, że gorliwość o dom Ojca pożera go. I właśnie wchodzimy w ten kontekst, kiedy notable żydowscy odpowiadają na to wyzwanie Jezusa: zabierzcie to stąd, nie czyńcie z domu Ojca mojego targowiska, a dosłownie domu handlowego. Więc przechodzę już do tego wersetu 18, kiedy oni odpowiadają Jezusowi na to Jego zachowanie i na te Jego słowa. I ten fragment: odpowiedzieli więc Żydzi i rzekli do Niego, jest takim sformułowaniem w języku greckim trochę nietypowym. To się nazywa pleonazm, bo dwukrotnie jest powtórzone to samo. Odpowiedzieli i rzekli. Ta sama rzecz. Można przypisać to temu, że być może mamy tutaj wpływ języka hebrajskiego, który lubuje się w tego typu zestawieniach, ale nie wykluczając tego pierwszego, można by również zauważyć, widzieć w tym sformułowaniu greckim taką formułę uroczystą, instytucjonalną, formułę związaną z pewnym rytuałem również. O co mi tutaj chodzi? Że jesteśmy w świątyni, że ci ludzie występują jako urzędnicy świątyni i oni nie występują w roli prywatnej, ale jako ci, którzy stoją na straży prawa, no i tutaj wypowiadają to, co wypowiadają, to wypowiadają niejako instytucjonalnie. Widzą w Jezusie zagrożenie dla swojej religii, dla swojej świątyni, więc jest ich instytucjonalne działanie. Więc nie chodzi o taką zwykłą kłótnię, o uciszenie Jezusa, tylko chodzi naprawdę o konfrontację wiary, starej wiary, starego przymierza i nowej wiary. Czego oczekują od Jezusa w tej konfrontacji? Ti semeion deiklueis chemin. Jaki znak uczynisz nam, dla nas, hotitauta poieis, że to wszystko robisz? To wszystko robisz. Znak. Jezus już znak uczynił i na pewno wieść o tym znaku już do Jerozolimy dotarła. To opowiadanie o pobycie Jezusa w świątyni jest bezpośrednio w Ewangelii według świętego Jana po opowiadaniu o znaku Jezusa w Kanie Galilejskiej. Jezus już znak uczynił. Kto mógł, to uwierzył. Kto chciał, to uwierzył. Oni tego znaku nie przyjęli, a ten znak w Kanie, przypomnę jeszcze, miał treść podstawową taką, że Jezus pokazuje, że to, co dawne minęło, że wszystko staje się nowe, że Stare Przymierze się wyczerpało, związane właśnie ze świątynią jerozolimską, z kultem w Jerozolimie, z wiarą Starego Testamentu i jest coś radykalnie nowego w nim. I tutaj w tym opowiadaniu jest ciąg dalszy tej argumentacji. Jezus to, co dokonuje tutaj, to dokonuje jako kontynuacja, jako znak tego, że w nim jest wszystko nowe. Wszystko nowe. O jaki znak tutaj chodzi? Jezus mówi, już ten znak dokonałem. To jest znak właśnie wypędzenia przekupniów ze świątyni. To jest konkretny znak. Kiedy się popatrzy na Stary Testament, na księgi prorockie zwłaszcza, to jest tam mowa o tak zwanych symbolicznych gestach proroków. Prorocy posłani przez Jahwę często się tak gwałtownie zachowywali w imię obrony czystości wiary, w imię tego, że chcieli przywrócić czystość wiary, posyłani przez Boga, działali tak gwałtownie i te gesty Jezusa tutaj, ten gest wypędzenia przekupniów ze świątyni, zwierząt, poprzewracania stołów, to gest typowo prorocki. Jezus występuje tutaj jako prorok nowej rzeczywistości. I oni powinni byli to zrozumieć. Bo ludzie Starego Testamentu myśleli bardzo konkretnie, nie abstrakcyjnie, tak jak my. Dla nich te gesty powinny mieć bardzo konkretne znaczenie i zrozumienie. Niestety nie mieli, nie miały. Oni oczekują innego znaku. Jaki znak pokażesz nam, że to czynisz? W tej drugiej części zdania, hotitauta poieis, jest użyty czasownik poieo, który jest w Biblii bardzo nacechowany. On ma całe spektrum znaczeń. Podstawowe znaczenie to czynić, robić, tak jak to tłumaczę tutaj, ale prócz tego ten czasownik jest używany w Septuagincie, czyli w tłumaczeniu greckim ksiąg Starego Testamentu, na przede wszystkim w swoim pierwszym wystąpieniu w Biblii, na określenie stwórczego działania Boga. Pierwsze zdanie Biblii w języku hebrajskim brzmi Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. I chcę zwrócić tutaj uwagę na ten czasownik bara. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Czasownik bara. A ten czasownik bara w Septuagincie jest przełożony jako czasownik poieo. Grecki czasownik poieo. Enarche epoies enkotheos. Na początku Bóg stworzył. Więc jeżeli popatrzymy na ten czasownik poieo w kontekście jego znaczenia w pierwszym zdaniu Biblii, gdzie odnosi się on bezpośrednio do stwórczego działania Boga, to widzimy, że Jezus pokazuje, że tu jest nowe stworzenie, że jest coś absolutnie nowego. Stworzenie świata na nowo w tym, czego on dokonuje w tych czynnościach. Czy mamy prawo tak aż daleko się odnosić do początku Biblii? Przypomnę tylko, że prolog Ewangelii według świętego Jana rozpoczyna się identycznie po grecku, jak pierwsze zdanie całej Biblii. Ewangelia według świętego Jana jest pokazana jako nowa księga rodzaju, jako nowy początek. Na początku było słowo, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To są te same słowa w języku greckim, enarche i anarche. Więc jak najbardziej, mając takie intertekstualne odniesienie, możemy ten czasownik pojąć tutaj, w tym pytaniu zwyczajnym niby, ze strony odpowiedzialnych za religię Starego Testamentu, interpretować jako odniesienie do stwórczego działania Boga Ojca w Jezusie Chrystusie. Tutaj naprawdę jest coś nowego, absolutnie nowego. Absolutnie nowego. I paradoks polega na tym, że to nie Jezus bezpośrednio wyraża, mówi, że On to czyni, On stwarza, On robi. Tylko oni sami używają tego słownictwa, nie mając świadomości, że tak jest. Myślę, że często również w naszym życiu jest tak, że obracamy się w tych świętych rzeczach, używamy świętej terminologii, czasami nieświadomie. Nieświadomie, gdybyśmy byli zdolni wniknąć w rzeczywistą głębię i znaczenie słów, które używamy, choćby kilku słów związanych z naszą wiarą, to już by wystarczyło, żeby ta wiara niezwykle się pogłębiła. I warto nam prosić każdego dnia Pana, aby pozwolił nam odkrywać właściwą wartość i treść słów, które wypowiadamy. Na mszy świętej mówiłem o modlitwie Ojcze Nasz, odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii, i prosiłem, żeby po powrocie do domu, w rodzinach albo samemu, odmówić sobie modlitwę Ojcze Nasz bardzo wolno, zatrzymując się na każdym słowie, które w tej modlitwie jest. Myślę, że taka terapia jest nam niezbędna od czasu do czasu, żeby uświadomić sobie wagę modlitw, które odmawiamy w codzienności życia bardzo często powierzchownie, pośpiesznie, z rutyną. A zatem ten czasownik pojęło, to jest nowe stworzenie, które dokonuje się w Jezusie Chrystusie. Przechodzę do wersetu 19. Ape critche Jesus kai eiper autois. Odpowiedział Jezus i powiedział im: Lysate ton naon tuton kai en trisin hemerais egero auton. Rozwiążcie dosłownie, rozwiążcie lysate, tą świątynię i w przeciągu 3 dni wzniosę ją. Bardzo ciekawe zdanie. Zauważmy, że to zdanie zaczyna się identyczną formułą do tej, którą użyli przed chwilą w pytaniu odpowiedzialnym za świątynię jerozolimską. Tam było to w liczbie mnogiej, tutaj jest w liczbie pojedynczej. Oni odpowiedzieli i rzekli, Jezus odpowiedział i rzekł im. Tak samo trzeba tą formułę rozumieć, jako formułę instytucjonalną. To poruszamy się tutaj na poziomie autorytetu dwóch instytucji. Tego, czym była religia Starego Testamentu i tego, co wnosi Nowy Testament, co wnosi Jezus Chrystus. To jest walka autorytetów. To jest nie tylko taka rozmowa zwyczajna ludzi, którzy mają coś przeciw sobie, którzy konfrontują się ze sobą. Trzeba na ten tekst patrzeć na sposób instytucjonalny. Niestety, kiedy ten tekst jest tłumaczony na język polski, na inne języki, no to odrzekł Jezus i jest załatwiony. Dlatego trzeba albo komentarze do tego dawać, żeby pokazywać, jak to jest w tekście oryginalnym, albo uczyć się też tych języków, niezależnie od tego, ile się ma lat, żeby móc Słowo Boże lepiej rozumieć. Ono zupełnie, naprawdę zupełnie inaczej brzmi w oryginale. I o czym Państwu mówię, to po prostu mówię z tekstu. Ja tu nie mam żadnych notatek, niczego. To się po prostu samo rodzi, kiedy człowiek to czyta. I co Jezus mówi? Rozwiążcie, zbóżcie, jest to tłumaczone na język polski, zaraz ten termin wyjaśnię, tą świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją. Jest tutaj użyty czasownik lio i jest to taki czasownik bardzo podstawowy w języku greckim, czasownik pierwszej koniugacji, bardzo często używany. Ja do tego czasownika mam szczególny sentyment, bo jest to pierwszy czasownik, który zasadniczo na grece się człowiek uczy. Jedna z pierwszych lekcji, być może w ogóle pierwsza lekcja o czasowniku, to jest lekcja o czasowniku lio. Dlatego, że on ma taki paradygmat do odmiany bardzo typowy, no i dopiero na tym paradygmacie uczymy się innych, bardziej skomplikowanych odmian. Więc czasownik lio dosłownie oznacza rozwiązywać, a w tym kontekście tutaj zburzyć, znieść, strącić, rozebrać. Zadaję sobie pytanie, dlaczego taki czasownik jest użyty, a nie taki, który by bezpośrednio określał, powiedzmy, zbóżcie, a Nie, jest rozwiązkiem. Być może jest użyty dlatego, że nie chodzi o rzeczywiste zburzenie, że Jezus nie namawia ich do fizycznego zburzenia tej świątyni, ale namawia ich do rozwiązania religii, która jest związana z tą świątynią, wiary, która okazała się nieskuteczna w prowadzeniu ludzi do zbawienia. Wiara nieskuteczna, a zatem rozwiążcie ją, a ja zbuduję w 3 dniach nową wiarę, na nowo. A świątynia sobie może dalej stać, my ją możemy ochrzcić, możemy ją dalej używać. To określenie w 3 dniach jest przez nas rozumiane w kontekście zmartwychwstania Jezusa po 3 dniach i jest to dobra intuicja, ale dla człowieka, który czyta Ewangelię według świętego Jana w tym miejscu i zakładamy, że nie wie, że to wszystko się kończy zmartwychwstaniem Chrystusa, czysto teoretycznie, czyli jesteśmy takim lektorem zamkniętym w tym tekście na tym poziomie, no to wcale to w 3 dniach nie musi oznaczać odniesienie do zmartwychwstania Chrystusa, ale na podstawowym poziomie oznacza to, co oznaczało w tamtej kulturze. W 3 dniach oznaczało bardzo szybko, błyskawicznie. Bardzo szybko, błyskawicznie. Normalnie w tym miejscu powinno to być tak rozumiane, bez kontekstu odniesienia do zmartwychwstania Chrystusa. Dopiero później w następnych zdaniach to wybrzmi. W jaki sposób Jezus w 3 dniach tą świątynię wzniesie na nowo. Werset 20. Ej pan unhoi judajoi. Odpowiedzieli więc Żydzi. I zauważmy, nie ma już tutaj tej formuły takiej autorytatywnej, tylko normalna mowa. Odpowiedzieli. Przechodzimy do normalnego sposobu wyrażania się. Nie ma tego pleonazmu, który był wcześniej w wypowiedzi Żydów i w wypowiedzi Jezusa. Co powiedzieli? Tes rakon takai hex etesin oikodometre honaos hutos 46 lat była budowana ta świątynia kaisu en trisin hemerais egereis auton, a ty w 3 dniach wzniesiesz ją. 46 lat. To jest bardzo kluczowe wyrażenie i ono najczęściej jest wyjaśniane w ten sposób, że chodzi tutaj o tą rekonstrukcję, przebudowę świątyni jerozolimskiej, która została dokonana przez władcę i domańczyka Heroda Wielkiego. I chodziło o tą rekonstrukcję tak zwanej drugiej świątyni, świątyni Zorobabela, zbudowanej po powrocie z wygnania babilońskiego, jako taki bardzo skromny budynek. To było pod koniec wieku VI przed Chrystusem. I Herod Wielki, kiedy stał się królem Judei, no to wiadomo, chociaż nie był Żydem, za podstawową taką ambicję swoją przyjął, żeby tą świątynię zrekonstruować, rozbudować, żeby była jednym z najpiękniejszych budynków tamtego świata i to mu się udało. Ale historycy, kiedy tak weszli głębiej w 46 lat, to stwierdzili, że ta kalkulacja się nie zgadza. Kalkulacja się nie zgadza tutaj. To byłaby inna liczba lat. Dlatego też trzeba na te 46, na tą liczbę patrzeć na sposób symboliczny albo szukać innego znaczenia. Ja myślę, że tutaj dużą rolę gra tak zwana gematria. Mówiłem już Państwu kilkakrotnie, że zarówno w języku greckim, jak i hebrajskim litery alfabetu są jednocześnie cyframi i liczbami. I my często możemy, czytając tekst, mylić się, bo te same znaki są używane zarówno do tego, żeby wyrazy konkretne napisać, jak i żeby podać liczby. Te same znaki. I to my musimy dokonywać wyboru, gdzie jest liczba, a gdzie jest, czy cyfra, a gdzie jest wyraz. I myślenie tamtych ludzi było nastawione na tą grę, która może dokonywać się pomiędzy wyrazowym znaczeniem wyrazów, znaczeniem liter w złączonych wyrazach, a znaczeniem tychże wyrazów albo tych znaków jako cyfry. I to się nazywa właśnie gematria. I ten typ zabiegu jest znany i często używany, zwłaszcza w księgach Starego Testamentu, w języku hebrajskim, ale pojawia się również w tekście greckim Nowego Testamentu. To znaczy w sposób automatyczny ludzie tamtego czasu, posługujący się tymi językami, kiedy widzieli litery, które składają się na tą liczbę 46, to zastanawiali się, a jakie cyfry za tym stoją, odpowiednik, i jaki wyraz by z tego powstał. I otóż ta 46 to jest liczba odpowiadająca wyrazowi Adam. Adam. Jaka z tego teologia? Mianowicie taka, że to 46 lat to jest całość od początku stworzenia. Czyli znowu do Księgi Rodzaju się odnosimy. To wszystko, co zasymilowała religia Starego Testamentu i co się identyfikuje, ogniskuje teraz w tej świątyni jerozolimskiej, objęte jest tą liczbą 46 w sposób symboliczny. I Jezus obiecuje, że w krótkim czasie, w 3 dniach, to wszystko przemieni, przedefiniuje. Tutaj nie ma mowy o tym, że On zburzy tę świątynię. On nie zapowiada zburzenia świątyni tutaj. On mówi o wzniesieniu na nowo czegoś, co nie jest tylko świątynią, ale co jest całym światem człowieka od początku stworzenia, co ogniskuje się w tej świątyni. A zatem jest tutaj odniesienie do całej historii, dotychczasowej historii świata. Jezus chce to przedefiniować na nowo. Tak to należy rozumieć. I mając to w głowie, możemy czytać dalej. Ekeinos de elegen peritu nau tu sarkos autu, tu somatos autu. On zaś mówił o świątyni ciała swojego. O świątyni ciała swojego. Czyli On jest świątynią. To On jest świątynią. Jezus w 6 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, tej samej Ewangelii, będzie mówił o spożywaniu Jego ciała. Wcześniej w prologu jest mowa o tym, że słowo ciałem się stało. Wprawdzie w tych tekstach, o których teraz mówię, użyte jest słowo inne, sarx, ale znaczenie tego greckiego słowa sarx jest również ciało, tak jak tutaj soma, somatos. Więc Jezus mówi, że w Nim, który jest nową świątynią, zobaczmy jaki obraz, jak ogromnej mocy. On nie odrzuca, nie burzy świątyni Starego Testamentu, ale przedefiniowuje ją. Żeby zrozumieć, o co tutaj chodzi, to trzeba sobie uświadomić, czym była świątynia, jeszcze raz przypomnę, czym była świątynia dla wyznawców wiary Starego Testamentu. Była jedynym na ziemi miejscem obecności Boga. Jedynym na ziemi miejscem obecności Boga. Chociaż nie było już Arki Przymierza w tym czasie, w miejscu świętym świętym, to uważano, że Bóg w tym sanktuarium święte świętych po prostu jest. I nigdzie na ziemi, gdzie indziej Go nie ma. To dlatego tak ważna była świątynia. Bycie w synagodze nie rozwiązywało sprawy. Tylko Szekina, Boża Szekina, czyli Boża obecność, mieszka tylko w świątyni. I Jezus tutaj mówi, że On jest nową świątynią. Mówił o świątyni z tego ciała, czyli Jego ciało jest świątynią, jest jedynym miejscem obecności Boga w całym Wszechświecie. Jedynym miejscem obecności Boga w całym Wszechświecie. przedefiniowuje zupełnie znaczenie świątyni. I to jest to ciało, które my przyjmujemy w Eucharystii. Werset 22. Chote un egertche ek nekron. Kiedy więc wskrzeszony został spośród umarłych emnestesan hoi matvetai, przypomnieli sobie uczniowie autu jego, choti tutto elegen, że to wszystko powiedział. Kai episteusan te grafe, kai to logo hon eipen ho Jesus. I uwierzyli pismu i słowu temu, które Jezus powiedział. I to będzie ostatni werset, którym się dzisiaj chcę zająć. I to jest komentarz z perspektywy zmartwychwstania Chrystusa. Dopiero tutaj jest wyjaśnienie, klucz do zrozumienia całej tej perykopy o pobycie Jezusa w świątyni jerozolimskiej, o tym dialogu z oponentami, z ludźmi odpowiedzialnymi za kult Starego Testamentu. Komentarz z perspektywy kogoś, kto już przeżył zmartwychwstanie Chrystusa, kto widzi obecność zmartwychwstałego Pana w świecie, kto doświadcza tej obecności, realnej obecności zmartwychwstałego w życiu. Kiedy więc powstał, czy został wskrzeszony z martwych, przypomnieli sobie. Jest w tym bardzo ważna prawda ogólna dotycząca naszej wiary, mianowicie, że to, co święty Paweł mówi, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara, daremne byłoby nasze oczekiwanie. Jedynie prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa jest zdolna rzucić światło na interpretację tego wszystkiego, co jest opowiedziane w Ewangeliach i w całym Piśmie Świętym. Gdyby nie prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa, gdybyśmy chcieli interpretować te wszystkie perykopy z jak największą szczegółowością, wyjaśniać je, to nawet w 1% nie odkrylibyśmy tego znaczenia, które Bóg w swojej opatrzności chce przypisać Słowu Bożemu. Każda litera, każdy wyraz Pisma Świętego musi być interpretowany w perspektywie zmartwychwstania. To nic, że my czytając nie w każdym momencie to widzimy i chcemy zrozumieć, ale chodzi o tą otwartość. Oni sobie przypomnieli dopiero później. Teraz nie rozumieją jeszcze i miejmy świadomość, że my również, kiedy czytamy nawet dziesiątki razy ten sam tekst, to ja to mam, myślę, że wy też to macie, to jeszcze nie rozumiemy, ale później w jakiejś perspektywie dalszej, a ostatecznie w perspektywie zmartwychwstania, wszystko rozumiemy, przypominamy sobie. Bóg nam przypomina. Żebyśmy to dobrze zrozumieli, to warto zwrócić uwagę na formy czasownikowe, które są tutaj użyte. Mianowicie zarówno czasownik gertche, który tłumaczyłem jako został wskrzeszony, jak i czasownik emnestesan, od mimneskomai, pamiętać, są w aoryście, czyli czasie przeszłym historycznym, w formie biernej, pasywnej. O co tutaj chodzi? Słowo polskie zmartwychwstanie, powstanie zmartwych, kładzie akcent na sprawczość Jezusa, jakby On sam siebie podniósł z grobu, sam w sobie znalazł siłę do tego, żeby zmartwychwstać. Tymczasem ta forma czasownika języka w języku greckim, forma bierna, odsyła do innego podmiotu. Został wskrzeszony. Przez kogo? Przez Ojca. Poprzez zastosowanie tej formy autor chce nam powiedzieć, że tą siłą sprawczą jest Bóg Ojciec, że to Jego działanie wskrzesza Jezusa, to On posłał na świat swojego Syna, to On przez cały czas uczestniczył w Jego działalności. Także tutaj w świątyni, kiedy gorliwość o dom Ojca pożera Jezusa. W Więc Jezus został wskrzeszony z martwych. Być może kiedyś powrócimy do tego tematu przy okazji Świąt Zmartwychwstania, bo to jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, że zmartwychwstanie ma o wiele głębsze pokłady teologiczne, treściowe, niż nam się wydaje. To nie jest zwykłe powstanie, to jest wskrzeszenie zmartwych przez Ojca. I ta sprawczość Ojca daje ciągłość Starego i Nowego Testamentu, od początku świata do jego końca. Więc Jezus został wskrzeszony z martwych. I ta druga forma pasywna od czasownika mnesko mai, forma mnestre sam w tekście, przypomnieli sobie, tłumaczymy, ale w istocie ta forma bierna mówi, zostało im przypomniane. Gdy Jezus zmartwychwstał, to zostało im przypomniane. Więc nie martwmy się, że czegoś możemy w tej chwili nie rozumieć, choćbyśmy nie wiem jak się wysilali i jakoś nie możemy tego pojąć, bo to zostanie nam wtedy, kiedy będzie trzeba przypomniane przez Ojca, który czuwa nad nami, przez Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego Parakleta, który tak jest eksponowany w Ewangelii według świętego Jana. Więc ważna jest nasza otwartość, chęci otwartości na Boga, współpracy z Nim i to zostanie nam przypomniane. To wszystko nie jest z nas. Ważna jest tylko i jedynie nasza otwartość. Resztę daje Bóg. Wszystko inne jest łaską. Wszystko jest łaską. I dalej jeszcze, czyli zostało im przypomniane, kiedy Jezus został wskrzeszony z martwych, zostało im przypomniane uczniom, że tuto elegem. I zmiana czasownika, bardzo subtelna, czasownik lego, który wielokrotnie już występował, ale w aoryście, w tym fragmencie, który wyjaśniam. A tutaj jest użyty w innym czasie przeszłym, w stronie czynnej, w czasie imperfektum. I czas imperfektum ma taki aspekt powtarzalności się, powtarzania, niedokończenia danej sytuacji, ciągłego trwania. Trwania, które skutkuje w pewien sposób również teraz. Zostało przypomniane im to, co Jezus mówił wielokrotnie. Jesteśmy przecież na początku Ewangelii, więc tutaj do tej pory Jezus wiele nie powiedział. Więc ten czasownik odnosi nas również do przyszłości, do tego, co Jezus jeszcze powie w Ewangelii, przez słowa Ewangelii, ale również do tego wszystkiego, co kiedykolwiek powiedział w historii naszego życia. To, co jakoś weszło ze Słowa Bożego do naszego organizmu, już nigdy nie jest tak naprawdę zatracone, choćbyśmy wysłuchali tego bez atencji, bez należytego skupienia. To ożyje w nas wtedy, kiedy Pan zechce. Więc przypomnieli sobie, że Jezus mówił o tym. My też sobie przypomnimy. Zostanie nam przypomniane wtedy, kiedy będzie trzeba. I czym to będzie skutkować? Kaj episteusem te grafy i uwierzyli w Pismo. I uwierzyli Pismu. Uwierzyli Pismu. Kaj to logo hon eipen ho Jezus. I słowo, które Jezus powiedział. I dopiero uwierzyli. Tutaj mamy formę czasu aorist. Uwierzyli raz na zawsze. Dopiero wtedy, w perspektywie zmartwychwstania, uwierzyli ostatecznie. Pełna wiara, jedyna, właściwa, autentyczna wiara, to jest wiara w perspektywie zmartwychwstania. I w tej wierze, wracam do myśli, którą już wyrażałem wcześniej, w tej wierze przepełnionej świadomością obecności zmartwychwstałego w świecie i w Kościele, o czym mówi 21 rozdział Ewangelii według świętego Jana. Jak dożyjemy, to za 21 lat będę o nim mówił. Za 20. Tylko w tej wierze zmartwychwstałego, świadomość Jego obecności pośród nas w Kościele daje się zrozumieć wszystko to, co jest zapisane w Piśmie, czyli w Starym Testamencie, wszystko to, co Jezus powiedział i wszystko to, co się dzieje w naszym życiu. A zatem perspektywa zmartwychwstania to jest coś absolutnie fundamentalnego dla naszej wiary. I starajmy się wszystko w ten sposób przeżywać. W perspektywie tego, że Pan się przechadza przez nasze życie, zmartwychwstały Pan, że jest ciągle obecny, umiłowany uczeń, przy tym połowie cudownym, o którym jest mowa w 21 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, rozpoznaje na brzegu, w tej osobie stojącej na brzegu, właśnie zmartwychwstałego Pana. Mówi, ho Kyrios estin, to jest Pan. I nam trzeba również tej wrażliwości na Słowo Boże, na Pismo, na Jezusa, przede wszystkim na Jego jako zmartwychwstałego. I On wielokrotnie każdemu z nas objawia się swoją obecność w naszym życiu. Chcielibyśmy tą obecność odkrywać w każdej sekundzie tego życia. Amen. Alleluja. Do zobaczenia w październiku.